Zmieniamy temat. Fundacja Arka pochodzi z Francji, pomaga niepełnosprawnym. A jak działa w Polsce i czy doczekamy się podobnego ośrodka w Szczecinie, o tym wszystkim opowiedzą już za moment moi goście. Kasia, Asia i Lucyna odwiedziły wspólnotę L'Arche we Francji. Są plany założenia wspólnoty w Szczecinie, o wszystkich planach i o całej wspólnocie opowiedzą teraz Kasia, Asia i Lucyna.
Wspólnota L'Arche jest to wspólnota, która skupia osoby z niepełnosprawnością intelektualną, przyjaciół, młodych ludzi, którzy poszukują czegoś w swoim życiu. Czasem nawet nie potrafią jeszcze określić czego. Jest to wspólnota życia. Jest to miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną i młodzi ludzie, ludzie, którzy angażują się na jakiś dłuższy czas, żyją razem, pracują, tworzą wspólnotę.
Początki wspólnota ma we Francji. Z czym kojarzy się właśnie Arka L'Arche we Francji?
Chyba z tym, co już powiedziała Lucyna, to są głównie domy rodzinne i również to jest praca, zakłady terapii zajęciowej i skupiają się wokół osób z niepełnosprawnością, ale również dużo jest przyjaciół, ludzi, którzy po prostu przychodzą na jeden dzień, przyjeżdżają trochę na dłużej, wolontariusze z różnych stron świata. Miejsce życia i pracy.
Zanim przejdziemy do tych szczecińskich planów, Asiu, cała wasza trójka miała do czynienia z L'Arche we Francji. Ty powiedziałaś, że najkrócej. Jak to się stało w ogóle, że znalazłaś się tam we Francji?
Znaczy się, ja chciałam właśnie coś zrobić innego niż jakaś praca lub wyjazdy lub podróże. I zdecydowałam się na to, że napiszę dossier. A to było po spotkaniu europejskim wspólnoty TZ w Genewie, gdzie jeden z warsztatów właśnie prowadziła wspólnota L'Arche, która jest chyba w Genewie. I tak strasznie mi się spodobało, że postanowiłam, ja też tam będę. Przecież mam pół roku, co ja będę w życiu robiła? I tak się stało, że wiedziałam, że Kasia jest wtedy tam we wspólnocie. Napisałam dossier, zostało to zaakceptowane i pamiętam do dzisiaj, że 26 stycznia pierwszy raz się tam zjawiłam. I wcale nie było łatwo na początku, bo byłam przerażona. Walizki przez dwa dni nic nie wyjmowałam, bo ja wracam, bo ja się boję, ja tego nie będę robić, jejku, co ja zrobiłam w ogóle? I tak naprawdę te pierwsze dwa dni były bardzo stresujące, a tak śmiesznie, bo podsumowaniem tego całego pobytu później kończy się tak, że ja sobie nie wyobrażam, jak mnie tam mogło nie być w ogóle przez te pół roku. Jak mnie tam mogło nie być? Że to każdy powinien przejść tak naprawdę taką trochę szkołę życia, trochę szkołę drugiego człowieka, trochę ten wspaniały czas, trochę wakacji, ale trochę bardzo poważnej odpowiedzialności też. Także ja to bardzo doceniam, że mogłam mieć taką możliwość i jak to się stało? Po prostu zostałam zaakceptowana, kupiłam bilet i oto stanęłam w L'Arche na najbliższe 4 miesiące.
Powiedziałaś, że był pewien lęk, obawa. Czy to właśnie dlatego, że miałaś tam spotkać niepełnosprawnych i nie wiedziałaś, jak będą wyglądały te wasze relacje?
Mi się wydaje, że każdy człowiek tak przed spotkaniem nawet z kimś nowym ma takie troszkę opory. No może ja tak, ci, którzy mnie znają tak śmiesznie, może to mogą odebrać, ale taka była prawda, że ja też miałam takie opory. To jest nowa kultura, nowy kraj, język, który znam, ale nie mam z nim przez jakiś czas styczności, więc twierdzę, że nie znam. Osoby, które są właśnie niepełnosprawne, a w Szczecinie nie mam możliwości z takimi osobami w jakikolwiek sposób przebywać, a nie mieć interakcji, więc też się tego boję. I do tego odpowiedzialność, która na mnie czeka. No to piękna lista na dzień dobry. I nic, co jest plusem. Nic nie widziałam, co jest plusem. I mój pierwszy, ale to wszystko się rozładowało, wszystkie moje minusy rozładowały się tuż w pierwszą niedzielę mojego pobytu, ponieważ moja odpowiedzialna dała mi sobotę wolną, a w niedzielę powiedziała, że mam pójść do piekarni i kupić śniadanie. Dla mnie to w ogóle było, ja mówię, chyba źle zrozumiałam. I mam pójść jeszcze z Wladimirem. Wladimir to był, wówczas miał około 40 lat i osoba z zespołem Downa. Więc ja mówię, no świetnie, nie dość, że mam iść do piekarni, która nie wiem gdzie, kupić nie wiem co, nie wiem w jakiej ilości, jeszcze opiekować się osobą niepełnosprawną. Po prostu do tych moich nieszczęść, listy, którą miałam w głowie, dopisałam sobie te 3 i już wiedziałam po prostu, że na pewno jak wrócę z tej piekarni, to ja to walizkę biorę z powrotem, nierozpakowaną i wracam. I w tym momencie nastała ta niedziela, obudziłam się pełna stresu, a Wladimir już na mnie czekał. Czekał na mnie z wielką siatką, z pieniędzmi, przygotowanymi. I on mówi, idziemy. Wziął mnie pod rękę, zaprowadził do piekarni, kupił co trzeba, zapłacił, odprowadził z powrotem. I moje pytanie wówczas było takie, kto tu był tak naprawdę niepełnosprawny w tej sytuacji? Ja? Czy Wladimir, którego się bałam? No odpowiedź była bardzo prosta. I w tym momencie wiedziałam, że tak naprawdę to ja dużo dostanę w Arce, a nie Arka da mi. Choć, a nie ja dam Arce.
Lucyno, a ty jak postrzegasz te swoje relacje z niepełnosprawnymi? Czy na początku były obawy, czy od razu byłaś pewna tego, po co tam pojechałaś?
No, moja sytuacja była podobna. Pojechałam również nie wiedząc, gdzie tak naprawdę jadę. Byłam wtedy młodą dziewczyną, rok przed maturą. Pojechałam do po prostu organizacji, żeby nauczyć się języka francuskiego, podszkolić trochę ten język. I również pierwsze moje spotkanie z osobami niepełnosprawnymi to był przede wszystkim lęk. Pomyślałam sobie, gdzie ja się znajduję. Pierwsze śniadanie zjedzone właśnie razem ze wszystkimi, to był dla mnie duży stres. Ale później pomału te relacje zaczęły się zmieniać, moje nastawienie zaczęło się zmieniać i te osoby również zaczęły zmieniać mnie. Myślę, że jakoś zostałam przez nich bardzo dowartościowana, otoczona taką przyjaźnią, miłością. Poczułam się po prostu, że jestem u siebie, że jestem w domu, że jestem na miejscu. Także to były takie bardzo, bardzo pozytywne spotkanie, choć na początku również towarzyszył temu strach.
Kasiu, czy ty jechałaś z innym nastawieniem, a zupełnie inna wracałaś?
To na pewno. Ja wyjechałam w 2007 roku do Arki i w zasadzie pojechałam tylko na 6 miesięcy. To znaczy, takie było założenie. Wcześniej nie znałam w ogóle osób niepełnosprawnych umysłowo. Zostałam zaproszona przez koleżankę, która mówiła, przyjedź. Ja do Francji, nie znam języka, więc w przeciwieństwie do dziewczyn, no, ja nic w ogóle nie mówiłam po francusku. Jedyne, co to myślałam, no angielski znam, więc jakoś może, jakoś będzie. Także ja przyjechałam troszeczkę bez żadnych jakichś specjalnych wyobrażeń. Wiem, że byłam zauroczona trasą dojazdową już, bo przyjechałam bardzo późno wieczorem. Trzeba było podjechać pod wielką górkę, pięknie oświetloną, piękne doliny rozciągające się. Tak myślałam. Dojechałam do domu, zostałam przywieziona i przywitała mnie tam jedna z podopiecznych z okularami przeciwsłonecznymi na oczach. Przyszła sprawdzić, kto przyjechał. To było dla niej ważne. Ona mieszkała zaraz przy drzwiach wejściowych, więc to było dla niej ważne, żeby przywitać gościa, sprawdzić, kto to jest i wysłać go do swojego pokoju, no, żeby nie została na dole. Tak wtedy myślałam. W każdym razie ja poznawałam ten świat troszeczkę z takiej pozycji dziecka, obserwując, dużo obserwując, będąc bardzo skoncentrowana na tym, co się wokół mnie dzieje. Próbowałam się jakoś uczyć języka, obserwować relacje, które się dzieją, kto jest kim, jakie ma imiona. To było niesamowite doświadczenie, ciężkie też. Ciężkie, ale niesamowite. I ja dopiero w zasadzie, mówiliśmy, że czy wróciłam zmieniona, ja wróciłam w zasadzie dopiero teraz w 2016, także zostałam trochę dłużej niż przewidziane było, bo zostałam 9 lat i to mnie bardzo zmieniło, te 9 lat. To była prawdziwa przygoda, dużo doświadczeń z różnymi ludźmi, spotkań, dużo przemiany wewnętrznej, bo moimi nauczycielami języka byli przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością. To oni mnie uczyli pierwszych słów, mydło, szampon, kiedy pomagałam w jakichś podstawowych czynnościach. I później oczywiście spotkania z ludźmi, którzy pracowali albo którzy przychodzili do Arki. To też było niesamowite. Niebanalni ludzie, nieprzeciętni. I Jean Vanier również, Jean Vanier, spotkanie z Jeanem Vanier.
Powiedziałaś, że początkowo planowałaś być tam pół roku.
Tak.
Skończyło się na 9 lat. To co takiego się wydarzyło w trakcie, że tak diametralna zmiana planu?
Na pewno to była przeszkoda językowa, bariera językowa, bo ja dużo wolniej poznawałam ten świat. Tak mi się przynajmniej wydaje z perspektywy. Musiał upłynąć rok, zanim w zasadzie jakoś zaznajomiłam się z podstawami języka i zaczęłam bardziej rozumieć też świat, ale muszę przyznać, że do tego świata wcześniej, przez te pierwszy rok zostałam wprowadzona przez osoby, które nie były niemówiące. To było niezwykłe, czyli osoby takie, które teoretycznie są bardziej może zamknięte w swoim ciele. One mówią oczami, gestami, tak żeby łatwiej nam było się komunikować. I to było bardzo bogate doświadczenie, które chyba mnie też skłoniło do tego, żeby zostać jeszcze jeden rok. Po tym roku, no jeszcze nie wszystko poznałam. Także każdy rok był odkryciem czegoś nowego.
To co spowodowało, że w ogóle wróciłaś?
Chyba tęsknota. tęsknota, ja nie jestem tułaczem. Są ludzie, którzy się wszędzie dobrze czują. Ja długo się adaptuję do miejsc i gdzieś tęskniłam za Szczecinem, za rodziną, ze znajomymi.
Mówimy tutaj o osobach niepełnosprawnych, o tym, że też ta wspólnota jest związana z Kościołem. Powiedzmy właśnie, skąd akurat pomysł na pomoc niepełnosprawnym i dlaczego tak mocno jest to wszystko związane z wartościami religijnymi, Lucyno?
Myślę, że może trudno tu mówić o pomocy osobom niepełnosprawnym, bo nie chciałabym, żeby tak to było postrzegane. To jest po prostu inne spojrzenie na osoby niepełnosprawne, bo tak naprawdę w Arce doświadczamy czegoś innego. Doświadczamy tego, że to my tak naprawdę potrzebujemy pomocy, że te osoby zmieniają nasz punkt widzenia na świat, nasze patrzenie, nasze postrzeganie, zmieniają i relacje nasze. Oni też czegoś nas uczą, uczą nas czegoś wartościowego, co jest w życiu najważniejsze. Pokazują inną hierarchię wartości. Także myślę, że oni są po prostu naszymi nauczycielami. Jean Vanier był również osobą poszukującą. Odczuwał jakiś brak w swoim życiu i na swojej drodze spotkał właśnie dominikanina, ojca Thomas
Philippe.
Który współpracował z Jeanem Vanier. On był takim jego duchowym przewodnikiem. I w pewnym momencie w jego życiu stanęły na drodze osoby niepełnosprawne.
Historia polegała na tym, że Thomas Philippe zajmował się, przychodził do jednego z domów osób chorych psychicznie pod Paryżem, w Trolibroj, i tam po prostu odwiedzał ich regularnie. I przyprowadził tam Jeana Vanier. Jean Vanier chyba... To było jego pierwsze spotkanie z osobami z niepełnosprawnością i w ogóle pierwszy raz był w tego typu zakładzie, bo to zakład zamknięty był, więc chyba przeżył też pewien rodzaj szoku też, bo zobaczył pomiędzy, musimy pamiętać, że to były lata 60., nawet jeszcze lekko przed 60. latami. I po prostu do tego domu byli wrzuceni wszyscy jakby do jednego worka. Każdy typ człowieka z jakimś problemem psychicznym był, tam się znajdował. I Jean Vanier, który tam był, zobaczył, że po prostu pewne osoby nie powinny tam być, bo one mogłyby być gdzieś indziej. I jakoś zrodziło się w nim to pragnienie, żeby po prostu zaprosić trzech panów z tego zakładu do siebie do domu, który kupił w Trolli. I też tak zrobił. Z tych dwóch panów zostało, trzech panów zostało tylko dwóch, bo Dani okazał się, że po prostu nie jest w stanie żyć poza tym zakładem. Natomiast pozostałych dwóch, którzy przemienili jego weekend, bo on w zasadzie ich zaprosił tylko na weekend, tak na próbę jakby, oni później zostali z nim. I w ten sposób urodził się jakby pierwszy dom. Pierwszy dom. Później to już poszło jak lawina. Ludzie, którzy zaczęli przychodzić, chcieć pomóc Jeanowi Vanier. No i później wszystko, co się stało, że teraz Arka L'Arche znajduje się na wszystkich kontynentach.
149 wspólnot w 35 krajach.
Tak, brakuje jednego kontynentu w zasadzie, ale tam jest za zimno, więc...
Jak to wygląda w Polsce? Bo w Polsce póki co w niewielu miejscach ta wspólnota.
L'Arche obecnie, znaczy jako pierwsza wspólnota L'Arche pojawiła się w Śledziejowicach pod Krakowem. Tam powstały dwa domy. Później drugą wspólnotą była wspólnota, to były lata, ta pierwsza wspólnota Śledziejowica to lata 1981. Później następna Poznań, następny Wrocław. Teraz nowa wspólnota, która powstaje w Warszawie. Właśnie z Lucyną byłyśmy w zeszły weekend w domu, który będzie otwarty już niebawem. I później jest jeszcze mnóstwo projektów w Polsce, gdzie mamy nadzieję, że powstaną po prostu więcej takich domów.
W Szczecinie póki co biała plama na mapie?
No myślę, że już nie. Jest grupa inicjatywna, która ma na celu utworzenie takiego domu. Spotykamy się od przeszło roku i na razie staramy się o to, żeby być jakby w fazie projektu. Potrzebujemy ludzi dobrej woli, którzy chcieliby nas wesprzeć. Potrzebujemy oczywiście również środków finansowych na to przedsięwzięcie, ale myślę, że nie można powiedzieć, że jest to biała plama.
Potrzebujecie środków? Macie już mniej więcej lokalizację, gdzie chciałybyście, aby taka wspólnota powstała?
Na pewno jest to miasto Szczecin. Mhm.
Ale to byłoby, nie wiem, mieszkanie czy cały dom?
Myślimy o tym, żeby wybudować dom. Mhm. Tak, żeby był on dostosowany do wszelkich wymogów, żeby mogły zamieszkać tam osoby również niepełnosprawne ruchowo.
Czy macie już takie osoby, które chciałyby zamieszkać w takim domu?
Jesteśmy bardzo związani z ruchem Wiara i Światło. Też pracujemy zawodowo z osobami niepełnosprawnymi i widzimy, że są duże potrzeby w Szczecinie, żeby taki dom powstał, żeby osoby, które tam zamieszkają, miały takie swoje miejsce, były kochane przez innych, również były świadectwem dla innych, że osoby niepełnosprawne mają wartość, ich istnienie jest czymś pięknym. Są to osoby, które zmieniają nas.
Asiu, to jest wspólnota ekumeniczna. Rozumiem, że osoby różnych wyznań znajdują się tam we Francji. Jak ze sobą współpracowaliście? Jak również formowaliście się? No bo skoro osoby różnych wyznań, jak to wyglądało w przypadku modlitwy, w przypadku nabożeństw?
Znaczy, to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ akurat mój dom był naprawdę fantastyczną mieszanką osób. Wszystkie osoby, które przebywały w domu, były Francuzami. Natomiast asystenci to byłam ja jako jedyna Polka, Egipcjanin, Julia, która pochodziła z Kazachstanu, a obecnie z Niemiec, i dwie Francuzki. Więc naprawdę mieszanka taka niezwykła, ale też właśnie nie wszyscy byli katolikami. Natomiast jedną z czynności, którą rano trzeba zrobić codziennie, jest przygotowanie modlitwy. Ale do pomocy zawsze jest też osoba, czyli mieszkaniec Arki, który tam ciągle jest. I to jest niesamowite, bo te osoby pomagały właśnie osobom niewierzącym lub niekatolikom lub osobom z innych wyznań przygotować taką piękną, prostą modlitwę, która składała się tak naprawdę z modlitwy i śpiewu. Przygotowanie modlitwy było rano przed śniadaniem, zanim wszyscy się obudzili i zeszli właśnie do salonu. I to było piękne, bo wszystko można było zrobić. I nawet ze mną osoby, które mieszkały i niekoniecznie może były związane z kościołem, uczestniczyły w mszach świętych. Nawet udało nam się być pewnej niedzieli na mszy w Notre Dame i siedzieliśmy w pierwszym rzędzie. Wszyscy. Dlaczego ktoś miał zostać na zewnątrz? Wszyscy. I to nawet nie było jakieś poświęcenie, tylko to było piękne przeżycie. Dla wszystkich. I tak samo, jeżeli zwiedzaliśmy coś albo jeździliśmy gdzieś i tak naprawdę bazą tego życia i centrum tego życia jest to właśnie, że ta modlitwa czasem nawet skłócone osoby albo, bo też się pojawiały konflikty w takiej mieszance, potrafiła jednoczyć nawet ta chwila ciszy, nawet ta chwila takiego, jeżeli ktoś rano nawet nie wypowiada słów tej modlitwy, ale tam jest i uczestniczy, to też już daje naprawdę świetną bazę do rozwiązania takiego konfliktu, ta obecność. Także w ogóle nie był problemem, w ogóle nie była problemem inna wiara, nie było problemem, czy ktoś w ogóle jest katolikiem, czy ktoś potrzebuje kościoła, czy nie potrzebuje, czy aż bardzo potrzebuje. Też my mieszkałyśmy, tam gdzie my mieszkałyśmy, wśród jednych z budynków jest kaplica i tam też ksiądz opiekuje się Arką i tam też odbywały się też i msze święte, i nabożeństwa, i modlitwy, także nie ma problemu z tym.
Ale pomimo, że to ekumeniczna wspólnota, kilka różnych wyznań, cała wspólnota oparta na wartościach chrześcijańskich?
Tak, jak najbardziej. Też dla mnie takim jednym znaczącym słowem, podsumowującym to właśnie, co powiedziałaś, jest, że dostałam książkę na urodziny, będąc tam. Książki, tytuł tej książki to jest książka Żanowanie w tłumaczeniu na polski. Będzie brzmiał: każda osoba jest historią świętą. Czyli tak naprawdę liczą się tutaj tylko właśnie wartości takie chrześcijańskie, że wszyscy jesteśmy kochani, wszyscy mamy jakiś sens istnienia i wszyscy jesteśmy potrzebni.
Jaką najważniejszą cechę odkryłaś w tych niepełnosprawnych osobach, z którymi tam współpracowałaś? Tak z perspektywy czasu, jak patrzysz.
Jak mam wybrać jedno, to bardzo trudne to będzie, bo to jest cały przepiękny szereg tych cech. Ale co odkryłam? Że to jest wielka wartość dodana w moim życiu i oni są wszędzie. Bo ja się bałam, więc oni znieśli ze mnie strach. Znieśli ten strach, po prostu roznieśli go w pył. Nauczyli mnie odpowiedzialności za siebie, ale też i za innych. Przykład, ja na lodówce miałam dwie strony A4 wdrukowanych rzeczy, których nie mogę używać w kuchni po francusku, ponieważ ktoś nie może tego jeść, więc musiałam tak przygotować posiłek, żeby to uwzględnić. Często po prostu z dozą strachu to robiłam, bo nie wiedziałam do końca, czy to na pewno jest to. Ale na przykład otwartość, uśmiech, bezkompromisowość, podchodzenie do życia tak naprawdę takim, jakim ono jest, i akceptacja i siebie, i innych dookoła. No ja wróciłam też zmieniona, nawet nie musiałam tam być roku całego, a dało mi to tyle światła, że chyba na tej baterii czerpię do dzisiaj. Chociaż odwiedzam oczywiście mój dom, ale tak naprawdę czerpię na tej baterii, którą tam podładowałam do dzisiaj.
Wcześniej powiedziałaś przed nagraniem, że to też taka znakomita szkoła dla mężczyzn.
Tak. Kiedy ja byłam w Arce, Było tam też dużo takich 19-letnich Niemców, którzy muszą sobie zrobić taki gap year i dla nich to jest bardzo popularne, że podróżują po maturze zdanej, robią sobie miesiąc wolontariatu. I oni musieli nauczyć się gotować, prać, umiejętnie zarządzać domem, pieniędzmi, pomagać osobom, czasem fizycznie pomagać, współpracować z innymi asystentami. No tak naprawdę, czasem miałam wrażenie, to tak zabrzmi może dość śmiesznie, ale rządzili, zarządzali domem dużo lepiej niż nie jedna pani domu. Ale to byli tak naprawdę, podziwiam ich, gdyż to była fantastyczna szkoła życia dla nich. Mamy dzisiaj kontakt z nimi i piękne doświadczenie. Piękne. Właśnie taka wrażliwość na osoby wśród mężczyzn. Bo panuje taki przecież ideał mężczyzny, że ma być silny, niewrażliwy, w ogóle nie płakać. A tak naprawdę właśnie tamtej wrażliwości zostało im bardzo mocno dodane, podejrzewam. Jestem pewna.
Trochę, Asia, na pytanie, jakie cechy najważniejsze tam znalazła wśród tych niepełnosprawnych, powiedziała o tym, co sama wyniosła. Lucyno, właśnie, jaką wartość dla ciebie największą miał ten wyjazd, tak z perspektywy czasu?
Myślę, że było to otwarcie na świat, na innych ludzi. Odwaga taka w pójście w przyszłość, w patrzeniu w przyszłość. Zostałam dowartościowana, myślę, że tak można to nazwać. Zostałam pokochana. Też doświadczyłam tego, co to jest prawdziwa przyjaźń, co to jest gościnność. No myślę, że wiele takich pozytywnych emocji doświadczyłam, będąc w Arce.
Kasiu, 9 lat to pewnie dużo tych wartości, tych cech się nazbierało.
Ogrom, w zasadzie teraz trudno mi wybrać cokolwiek takiego, żeby przekazać tak w pigułce. Chyba zaszczepili we mnie takie humanizm. Chyba to jest najlepsze takie ogólne słowo może, ale ja chyba teraz bardziej tego humanizmu szukam też, czy widzę, czy jestem wrażliwa. Chyba też inaczej patrzę na słabość, na brak, czy nie wiem jak to, kruchość. To u nas na polski to się tłumaczy kruchość, więc chyba to będzie najlepsze takie słowo, które chyba u nas w świecie takim codziennym chyba nie jest doceniane. A chyba, która ma wielką wartość, siłę, no i ta kruchość jest niedoceniana na pewno.
Też na profilu facebookowym jednej ze wspólnot jest napisane coś takiego. Miejsce, w którym słabość nie jest źródłem lęku i wykluczenia, ale narzędziem przemiany. Rozumiem, że bardziej odnosi się to do tych osób, do których tam jedziecie. Ale właśnie, czy wy też czujecie się czasem słabi? Szczególnie po tych doświadczeniach tam francuskich.
No myślę, że słabości każdy z nas doświadcza w swoim życiu. Że to jest jakby doświadczenie nieodłączne. W każdym momencie życia odkrywamy w sobie jakąś słabość.
Czy ten wyjazd uczy pokory?
Tak, i chyba akceptacji też po prostu, tak, że jesteśmy właśnie krusi, gdzieś niemocni w czymś.
Myślę, że też ta słabość nie jest związana z jakąś depresją, z jakimś takim negatywnym uczuciem. Ta słabość, którą odkrywamy w sobie, odkrywamy w innych, uczy nas, myślę, że pokory, ale też daje nam siłę na to, żeby wzrastać, na to, żeby pokonywać swoje słabości. Pokazuje nam jakby drogę tego wzrostu. Także to jest jakby pierwsze doświadczenie, ale za tym idzie jakby krok do przodu, jakby nasza reakcja na tą słabość. Także myślę, że trzeba dobrze rozumieć tą słabość.
Akceptacji siebie, mimo że też mniej musimy używać masek. Też skoro bardziej się akceptujemy.
Wspólnota warszawska zatrudnia 3 asystentów, psychologa, pomagają wolontariusze w ramach punktów wsparcia. Docelowo, jak widzicie ten ośrodek tu w Szczecinie, czy jest już sprecyzowany plan, kiedy miałby powstać i co w ramach niego miałoby działać?
Myślę, że trudno na razie takie plany snuć, konkretnie kiedy powstanie nasza wspólnota. Na pewno myślimy o tym, żeby powstał dom, czyli miejsce, gdzie mogłyby zamieszkać osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz asystenci.
I chyba taką ważną rzeczą, którą teraz zaczęliśmy jakby organizować, to po prostu, żeby powiedzieć o tym szczecinianom, że coś takiego będzie się dziać, dzieje się, żeby wiedzieli, że takie miejsce gdzieś powstanie, jeszcze nie wiemy dokładnie, w której części Szczecina. I w tej chwili chcemy przygotować taką krótką reklamówkę, taki film, może trochę w seriach, który będzie mówił o tym projekcie, trochę szerzej, może poza Szczecin też.
Gdyby ktoś chciał pomóc, gdzie może się zwrócić?
Jeśli ktoś by chciał do nas dołączyć, to najlepiej kontaktować się z nami przez Facebooka i szukać tam grupy inicjatywnej LARSZ w Szczecinie. Jeśli ktoś by chciał się zaangażować w jakikolwiek sposób, bo my potrzebujemy i w przyszłości wolontariuszy, psychologa też, czy prawnika, bo to będzie bardzo ważne dla nas, żeby dalej to jakoś ruszyć, czy ludzi dobrej woli, po prostu ludzi z pomysłami, którzy po prostu będą wiedzieć, gdzie pójść, kogo zapytać.
Ja mogę tylko dodać, że tak naprawdę, że nie ma co się bać, że ta arka powstanie. Trzeba się z tego powodu cieszyć, ponieważ każda taka arka to była taka wielka wartość dodana do miejsca, w którym ja na przykład przebywałam w tej arce tam pod Paryżem, i wszystkie okoliczne małe wioski i miasteczka były przeszczęśliwe, że ta arka tam jest. Nikt się nie bał, bo jak nawet odwiedzaliśmy kościół, to w każdym kościele chłopaki z naszego domu byli ministrantami. I wszyscy się cieszyli niesamowicie. Była grupa, która sprzątała ogrody, zajmowała się zielenią. To fantastycznie mieć możliwość wynająć sobie tak naprawdę tego typu ogrodników, którzy przychodzą po konkurencyjnych cenach, dbają o ogród. Można mieć super miejsce, gdzie można przyjść, kupić przepiękne rękodzieła, robione właśnie przez osoby niepełnosprawne. To też jest wartość dodana, że te osoby zaczynają być traktowane w społeczeństwie jako bardzo wartościowe, potrzebne, potrafiące coś wykreować. I tak naprawdę dzieci, które chodziły jako do nas jako przyjaciele, dzieci, które wiedziały, że niedaleko jest arka, zupełnie inaczej też później traktują osoby niepełnosprawne, jeżeli są wychowywane też w tym poczuciu, że każda osoba jest wyjątkowa. I każda osoba to historia święta.
Kasia, Asia i Lucyna, które były we Francji, które doświadczyły wspólnoty LARSZ i teraz chcą realizować to dzieło w Szczecinie, były gośćmi audycji katolickiej Religia na Fali. A z Asią Mindziak usłyszymy się również za tydzień. Będzie nam opowiadała ciekawą historię o kościele i swojej przygodzie na lasce. Póki co dziś dziękuję.